En discussion portant sur les questions actuelles.
I should back all day long if I'm eating or sleeping.
Von dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Lebens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Witamy w kolejnej audycji Radia Filozoficznego Set Contra. W studio witam pana profesora Roberta Piłata, a także kolegów Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora i Jacka Tomaszewskiego. Ja nazywam się Jakub Kiersikowski i postaram się sprawnie poprowadzić tę rozmowę. Dziś zapraszamy do drugiej już z cyklu audycji o roli i miejscu filozofii we współczesnym świecie. Poprzednio patrzyliśmy na filozofię z zewnątrz, oczami tych, którzy filozofii nie uprawiają. Dzisiaj zapytamy o nią najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych, czyli najważniejszych jej przedstawicieli, po prostu słynnych filozofów. I o ile w pierwszej audycji inspirowaliśmy się tym, jak ludzie niezwiązani z filozofią widzą jej rolę, w drugiej natomiast spróbujemy być nieco bardziej wyspecjalizowani oraz może podnieść w jakimś sensie walor edukacyjny naszej audycji. Przed tą rozmową poprosiłem wszystkich Państwa o przygotowanie krótkich opisów dotyczących wybranych filozofów i tego, jak widzą oni zadania filozofii i zadania filozofa w swoich koncepcjach. Zaprezentujemy teraz niektóre z tych opisów i spróbujemy się do nich odnieść. Posłuchajmy.
Zadaniem stawianym filozofii przez presokratyków było odpowiedzieć na podwójne pytanie, na czym polega porządek kosmosu i jak ludzki mikrokosmos ów porządek odzwierciedla. Parmenides wzbogacił to wyzwanie poprzez swoje stwierdzenie jest albo nie jest, wprowadzając tym samym model filozofii jako zdyscyplinowanego myślenia. Sokrates podjął tę kwestię, podejmując się zadania tworzenia definicji, które stanowić mają podstawę wiedzy. Arystoteles chciał stworzyć z filozofii pełnoprawną, sformalizowaną naukę o charakterze akademickim. Późniejsi autorzy hellenistyczni, epikurejczycy, stoicy i sceptycy, uwzględniając model Sokratesa, w filozofii upatrywali zabiegania o trzy fundamentalne kategorie. Są to kolejno szczęście, cnota i wiedza.
Wedle Platona filozof jest w pierwszym rzędzie prywatnym poszukiwaczem wiedzy, jako że ostateczna wiedza dana być może jedynie w indywidualnym doświadczeniu. Dalej uczestnikiem społeczności intelektualnej, albowiem narzędziem tego poszukiwania jest dialog, rozmowa. Wreszcie politykiem, ponieważ głębszy wgląd w naturę rzeczy i ludzi pochodzący z filozofii nakłada nań społeczną odpowiedzialność. Platonizm wiąże filozofa podwójnym zobowiązaniem. Wewnętrznego rozwoju, a zarazem społecznego, politycznego, naukowego, edukacyjnego zaangażowania opartego o przebytą wspólnie z innymi filozofami drogę intelektualną.
Husserl w swoich badaniach zajmuje się programem prawdziwej filozofii, którą nazywa fenomenologią. Opisuje ona fenomeny, czyli to, co umożliwia nam spotkanie z rzeczywistością. Jest ona dostępna w przeżyciu, w świadomości, danej w akcie refleksji bezpośrednio, która jest świadomością intencjonalną, możliwą jedynie jako świadomość transcendentalna. W związku z tym zadaniem filozofii, prawdziwej filozofii, jest przekształcenie doświadczenia w pole obserwacji, a nie uczestnictwa. Ma pełnić funkcję wiedzy w pełni obiektywnej. Filozof natomiast to ten, który stosując narzędzia fenomenologii ma być niezaangażowanym obserwatorem.
Według Richarda Rortiego filozofia jest jednym z języków tworzących kulturę, równorzędnym z innymi językami, takimi jak język sztuki, polityki, religii. Twierdzenia filozoficzne podlegają negocjacji w warunkach demokratycznej równości praw do posiadania i wygłaszania przekonań i obierania stylów życia. Wyniki filozoficzne, czyli uznanie pewnych sądów, nie są odkrywaniem obiektywnej rzeczywistości, lecz wytwarzaniem nowych faktów społecznych, nowych form rozmowy pomiędzy ludźmi.
Według Friedricha Nietzschego przed filozofią stoi kilka zadań. Jest to przede wszystkim gruntowna krytyka dotychczasowej nauki i moralności, po drugie ustanowienie nowych zasad ich budowania, po trzecie odkrycie generalnej zasady rządzącej całym światem. Głównym celem takiego namysłu jest zrozumienie życia, a w szczególności życia człowieka, w jego indywidualności, złożoności i popędów nim rządzących. Z tego powodu filozof postuluje pozaakademicką formułę filozofii. Rolą filozofa jest być samotnym, nieustępliwym i bezkompromisowym poszukiwaczem prawdy o zmiennym świecie, co wobec jej niewyrażalności w zlogityzowanym języku równoznaczne jest z jej stanowieniem na drodze nieustannego przewartościowywania zastanych wartości, tak moralnych, jak i poznawczych. Wobec tego właściwą filozofowi postawą jest twórczość w poczuciu wzmagania mocy i absolutnej wolności.
Według Michela Onfraya filozofia musi być związana z codziennym życiem, co oznacza, iż nie powinna być dyscypliną akademicką. Jest racjonalną praktyką egzystencjalną posiadającą dwa zasadnicze cele. Praca nad sobą i budowanie właściwych relacji ze światem. Jego myśl określają dwie zasady. Zasada moralności, która brzmi: czerp rozkosz, dawaj rozkosz, nie krzywdząc ani siebie, ani innych. Oraz zasada filozofii, która brzmi: fizjologia wyprzedza ontologię. Zasada filozofii nawołuje do zerwania z grzechem idealizmu charakteryzującego dotychczasowy sposób uprawiania filozofii.
Według Bertranda Russella filozofia jest doskonaleniem sądów przez ujawnianie ich struktury logicznej i pojęciowej. Połączenie analizy pojęciowej i logicznej prowadzi do zmiany sądów nieweryfikowalnych, a co za tym idzie nieracjonalnych, w sądy weryfikowalne, stanowiące podstawę dla bardziej rozumnych, sprawiedliwych i pożytecznych przekonań.
Myśl Heideggera przez komentatorów nazywana jest najczęściej hermeneutyką Dasein, fenomenologią egzystencjalną lub po prostu fenomenologią. Poddał on krytyce metafizykę w jej tradycyjnej postaci. Podstawowym zadaniem filozofii według niego jest refleksja nad byciem, które zostało pominięte już w starożytności. Dążył on do ukazania związku między byciem a człowiekiem, najpierw przez analizę bycia konkretnego człowieka, Dasein, a następnie poprzez ogląd człowieka z perspektywy bycia. Filozofia jest więc zapytaniem o bycie, nowym początkiem uwolnionym od wszelkiego uwikłania w uzasadnienie nauki, interpretację kultury czy służbę światopoglądom. Rola filozofa polega zaś na tym, aby pytać o prawdę bycia.
Drodzy Państwo, przyjrzeliśmy się różnym koncepcjom filozofii. Chciałbym zadać takie pytanie. Która z zaprezentowanych koncepcji podoba się Państwu najbardziej, która jest Państwu najbliższa i jak widzą Państwo rolę filozofii dziś?
Zastanawiało mnie, kiedy słuchałem i sam zresztą wypowiadałem się na temat tego, jak różni filozofowie wyobrażali sobie funkcję filozofii, misję filozofii, nad tym, że wszystkie te opinie mają charakter normatywny, powiadają, że filozofia powinna coś robić, a zatem czegoś innego nie powinna robić. Z punktu widzenia logicznego pozytywizmu było bardzo wiele na przykład zakazów w stosunku do filozofii. Filozofia nie powinna się angażować w pytania metafizyczne. Filozofia powinna się trzymać pewnego jasnego, analitycznego, wykazywalnego związku z nauką i stosować metody logiczne jako wehikuły rozumowania, jako coś, co przeprowadza nas od jednych sądów do innych sądów. Te nakazy i zakazy towarzyszą filozofii właściwie od początku. Chyba już w starożytności było tak, że kiedy filozofowano, to od razu stawiano pewne wymagania innym filozofom. Co powinni robić, do czego powinni dążyć, czym powinno być to filozoficzne marzenie, jakimi środkami można je osiągnąć. Otóż wydaje mi się, że dzisiaj te nakazy i zakazy stają się coraz mniej istotne, ponieważ filozofowie de facto uprawiają całą masę rozmaitych metodologii i idą za różnymi ścieżkami filozofowania jednocześnie. W tym samym środowisku spotykamy osoby, które są zanurzone w filozofii praktycznej renesansu, ćwiczą się w pisaniu i w rozmyślaniu o tym, jak opanować sztukę życia. A tuż obok mamy logików, którzy studiują Carnapa, prawda? I obok mamy entuzjastów Wittgensteina, ontologów formalnych, logików i tak dalej, i tak dalej. Jak pogodzić te różne zainteresowania? Przeradzać się od razu w jakieś nakazy i zakazy wydaje się mało realistyczne. Po prostu robimy różne rzeczy. Ale być może gdzieś na głębszym poziomie jest coś takiego, jak poczucie misji filozoficznej. Dla mnie osobiście takim poczuciem misji filozoficznej jest głęboki i radykalny krytycyzm. Dlatego spośród tych prezentowanych poglądów bliższe mi są te, które taką misję krytyczną przed sobą stawiają. No na przykład fenomenologia Husserla, która była radykalnie krytyczna w takim sensie, jak Kant rozumiał krytykę. To znaczy, żeby pójść głębiej ku podstawom swojego własnego rozumowania, zapytać, dlaczego tak sądzę, ale w taki radykalny sposób. Nie dlaczego tak sądzę, bo wydaje mi się, że tak sądzę dlatego, że, tylko dlaczego naprawdę tak sądzę, jakie są głębsze, racjonalne przesłanki mojego poglądu na jakąś sprawę. Wszystko jedno, co to będzie, czy będzie kwestia logiki, poznania, czy moralności, ale dlaczego tak sądzę. Również
krytycznymi filozofami w moim rozumieniu jest na przykład Wittgenstein, który to inaczej robił, nie poprzez analizy intencjonalne czy świadomości, ale przez analizy językowe. Filozoficznym w takim samym sensie jest Heidegger dla mnie. Bo oczywiście jeszcze w zupełnie inny sposób dociera. Filozofami krytycznymi są ci społeczni filozofowie krytyczni, tacy jak Marcuse, czy Horkheimer, czy Habermas, którzy wychodzą od problemów demokracji, społeczeństwa, sprawiedliwości i idą znów ku temu pytaniu, dlaczego tak sądzę, dlaczego uważamy, że nie wiem, demokracja jest wartościowa, albo dlaczego wierzymy lub nie wierzymy w wizję ustanowienia sprawiedliwości społecznej. Więc tak, misja krytyczna, tak bym powiedział najkrócej. I szukam tych poglądów filozoficznych, które taką misję krytyczną widzą, cenią i podnoszą na piedestał.
Pozwoli pan profesor, że od razu zadam pytanie, które narodziło mi się czytając kiedyś wywiad z Chestertonem. Ten zapytany, na czym polega problem filozofii dzisiaj, odpowiedział taką może legendą, anegdotą o narzędziach. Powiedział, że doszliśmy do momentu w filozofii dziś, kiedy naszym głównym zadaniem jest ostrzenie narzędzi. I ostrzymy te narzędzia, ostrzymy, poświęcamy na ostrzenie tych narzędzi maksymalnie dużo czasu. Właściwie większość naszego zaangażowania idzie w kierunku ostrzenia i jak najlepszego wypracowywania narzędzi. Problem polega na tym, że zapomnieliśmy, po co te narzędzia ostrzymy i do czego te narzędzia wykorzystywać. Jak by pan się ustosunkował do takiego zarzutu?
Rzeczywiście tak jest. Dzisiaj ten zarzut jest stawiany przede wszystkim filozofii analitycznej, która stała się czymś w rodzaju współczesnej scholastyki o bardzo wyostrzonych narzędziach i bardzo licznych narzędziach. Ta skrzynka z narzędziami jest ogromna. Nawet wyszła taka książka propedeutyczna, która tak się właśnie nazywała Philosophical Toolbox, prawda? Skrzynka z narzędziami do uprawiania filozofii. No i tam są rozmaite oczywiście sposoby rozumowania, logiczne, semantyczne, rozmaite figury i symbole i metody formalne, które pomagają filozofować. No i teraz, czy stosując te narzędzia, pamięta się, po co się to robi? Czasami można mieć wątpliwości, kiedy się czyta klasyków filozofii analitycznej, Bertranda Russella, czy J. Moore'a, czy Strawsona, to ma się wrażenie, że oni wiedzieli, po co to robią. Ta jasność myśli miała być nie sztuką samą dla siebie. Analiza logiczna czy pojęciowa nie miały być sztukami samymi dla siebie. One miały prowadzić do rozwiązania, czy przynajmniej oświetlenia jakiegoś problemów, które w przeciwnym razie sprawiały, że nasze myślenie nie dorasta naszym aspiracjom. Chodzi o to, że mamy pewne aspiracje związane z myślami. Dobre myśli powinny nam pozwolić lepiej żyć i rozwiązywać problemy indywidualne i społeczne. Złe myślenie nie pomaga, przeszkadza. Nawet jest źródłem fatalnych ideologii i rozmaitych oczarowań umysłu, które złe skutki przynoszą. Więc ci wymienieni przeze mnie filozofowie autentycznie w to wierzyli. Czyli ich skrzynka z narzędziami była skrzynką egzystencjalnie przeżytą, moralnie przeżytą, pełną wiary w normatywność, która płynie z dobrego myślenia. Natomiast rzeczywiście można się dzisiaj zastanawiać, czy nie zapomniano o tym, po co się tego używa. Ma się czasami wrażenie, że nawet w dziedzinie filozofii praktycznej, to znaczy w etyce na przykład, stosuje się rozumowanie, jakieś figury myślowe, eksperymenty myślowe, których nikt, żaden rozumny człowiek nie zastosuje do swojego własnego postępowania. Po prostu kiedy stanie przed problemem, nie będzie stosował tych narzędzi. Będzie je stosował tylko wtedy, kiedy będzie pisał artykuł filozoficzny, ale nigdy poza nim. I to jest niepokojące. Tu jest rzeczywiście oderwanie narzędzia czy metody od celu, któremu ma służyć.
Nawiązując do słów pana profesora, ja bym podzielił tę obawę, że filozofia ma tendencję, zawsze miała, do tego, żeby dreptać w kółko. I istotnie często tak bywa, że okres krytyczny w filozofii, takie okresy się zdarzały regularnie w jej dziejach, jest z jednej strony podsumowaniem jakiegoś etapu, do którego filozofia doszła, z drugiej strony często zapowiada okres pewnego intelektualnego rozprężenia i myśmy z takim rozprężeniem mieli wyraźnie do czynienia w ostatnim czasie, po tym okresie właśnie takiej filozofii, prawda, szukającej podstaw. Albo podstaw językowych, albo podstaw fenomenalnych naszego myślenia, bo mieliśmy dwa momenty krytyczne na przełomie XIX i XX wieku w filozofii. I one bardzo szybko przerodziły się, to zarówno w tradycji analitycznej, jak i w tej tradycji, powiedzmy, fenomenologicznej czy egzystencjalno-fenomenologicznej, w takie postaci, które wydają się obecnie mało płodne. Filozofowie na dzień dzisiejszy rzadko dostarczają rzeczywistych światopoglądów, które by były ugruntowane, które by były wynikiem i wyrazem jakiegoś głębokiego pojęcia tak zwanej całości. Tak?
Ale powinni dostarczać światopoglądów?
Ja uważam, że powinni. Znaczy, jeżeli ktoś ma dostarczać, to właśnie filozofia. Tak? To jest ta dziedzina ludzkiej aktywności intelektualnej, która jest odpowiedzialna za budowę światopoglądu, nie w znaczeniu pejoratywnym. To znaczy nie światopoglądu w sensie luźnego zbioru przekonań, które mają ogólnie kierować życiem, tylko światoobrazu.
Z tym jest problem, bo jak pan odróżni teraz światopogląd dobry od światopoglądu niedobrego? Więc samo dostarczanie światopoglądu wydaje mi się czasami dość podejrzanym zadaniem, które się stawia filozofii. Ja osobiście nie wziąłbym tego dzisiaj na swoje filozoficzne sumienie, żeby powiedzieć, że filozofia powinna dostarczać światopoglądów albo stwarzać dla nich jakieś przesłanki racjonalne. Bo same światopoglądy wydają mi się rzeczą przecenioną. Nie bardzo widzę, jak można by odróżnić to, co w światopoglądach nam się podoba, instynktownie biorąc, a co nie podoba, kiedy światopoglądy stają się pożytecznymi środkami zabiegania o własne pozycje jakby w świecie. Światopogląd usytuuje podmiot w świecie i dzięki temu daje mu coś takiego, co Giddens nazwał bezpieczeństwem ontologicznym, że żyjemy w świecie, który intelektualnie potrafimy ogarnąć i przez to czujemy się jakby w nim zadomowieni. Jak odróżnić tego rodzaju światopogląd od tego, który jest źródłem ideologii, fałszywej tożsamości, wrogości, alienacji i wszelkiego rodzaju tarapatów, o których wiemy, no bo dość ich było w historii intelektualnej.
Ja rozumiem intuicję, którą tutaj Andrzej przedstawia i chciałbym tę intuicję troszkę inaczej wyartykułować. Może kwestią nie jest światopogląd, tylko to, co... Może będę bardzo infantylny, ale to, co w samej nazwie filozofia jest najgłębsze i drzemie, a co oddziela tych starożytnych czy przed XIX-wiecznych, nie może, przed XVII-wiecznych filozofów od ich poprzedników, od ich następców, przepraszam. Filozofia zajmowała się kiedyś mądrością. Mądrość była przedmiotem filozofii ze względu na samą zawartość w nazwie. Dziś tak filozofia, jak i nauka, zapotrzebowanie mądrości, zajęcie mądrości, mądrość jako przedmiot wyrzuciła zupełnie poza swój obręb zainteresowań. A tego typu potrzeby dla ludzi są niezmienne. Mądrość, czyli to odpowiedź na podstawowe pytanie, jak żyć, skąd jestem, dokąd idę, i nie da się usunąć z życia ludzkiego gdzieś tam.
No tak, ale jeżeli tak pan ujmie sprawę i powie pan, że w filozofii chodzi o mądrość, to wtedy treść tych naszych światopoglądów czy koncepcji filozoficznych schodzi na drugi plan. Staje się właściwie mało istotna. Może pan mieć mądrego konfucjanistę, może pan mieć mądrego egzystencjalistę, może mieć pan mądrego ontologa formalnego. To nie ma żadnego znaczenia.
No, dla mnie pytanie jest, czym jest mądrość po prostu. Czy mądrość jest tożsama bardziej z wiedzą, bardziej z praktyką, bardziej z prawdą? To są dla mnie te pytania, które filozofia troszkę wyrzuciła właśnie w nurcie krytycznym, wyrzuciła poza swój obręb, a pytając raczej, gdzie jest pewność, tak? Gdzie jest...
Ale co filozofia może dodać do naszych aspiracji mądrościowych? W jaki sposób pomoże panu być mądrym?
Oczywiście nie mam odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie i roszczenie o miejsce mądrości w filozofii. Natomiast widzę, że oderwanie się od tych pierwotnych pytań i pierwotnych potrzeb człowieka może być powodem, dla którego filozofia dziś dla poszczególnego czy statystycznego człowieka Kowalskiego jest dziedziną magiczną. zupełnie niepotrzebną i bardziej wiązaną z jakimś takim erystycznym humanizmem, z jakąś taką retoryką, zabawą językową, grą, niż z sensowną nauką, która coś ma dla niego przynieść, coś ma mu dać, jak na przykład medycyna, kiedy on idzie do lekarza i mówi, że go boli ręka, czy jak matematyka, która pomaga mu policzyć PIT i rozliczyć się ze skarbówką.
Spróbuję się filozofię w ten sposób uzasadniać teraz. Nie dalej jak dziś rano dokładnie, otworzyłem ostatni numer, ostatnią odsłonę strony internetowej BBC News i tam jest artykuł o tym, że nauka humanistyczna, filozofia w szczególności są bardzo potrzebne, bo one są tą podstawą kreatywności społecznej, że nacisk, jaki się teraz kładzie na nauki techniczne i ekonomiczne, jest ślepą ścieżką, bo na tym polu nie możemy, kraje europejskie czy Ameryka w tej swojej warstwie wykształconej właśnie tym się wyróżniała, że to otwarty umysł i kreatywność płynęły z horyzontów humanistycznych. Jeżeli przedstawimy edukację wyłącznie na tory techniczne, to będziemy po prostu konkurowali z takimi sztywnymi systemami edukacyjnymi jak w Japonii czy w Chinach i oni i tak będą lepsi. Bo po prostu mają to i w swojej kulturze, i w obecnych praktykach od 20-21 wiecznych dobrze już ukształtowane. I próbuję się pragmatycznie argumentować. Uprawiajmy humanistykę, uczmy się filozofii, rozszerzajmy swoje horyzonty, czytajmy Szekspira, a będziemy mieli lepszą cywilizację. A jeśli to nieprawda? Jeśli to jest absolutna nieprawda, jeśli nasi nowi barbarzyńcy mają rację, to znaczy, że to jest zupełnie irrelevantne w stosunku do poczucia komfortu życiowego, postępów cywilizacji, dobrobytu i ogólnie poczucia bezpieczeństwa w świecie. Że to jest zupełnie irrelevantne. To co wtedy? To znaczy, że filozofia przestanie istnieć?
To ja paradoksalnie zadam to samo pytanie retoryczne, które postawił Pascal. A jeśli nie, to co? Może ten zakład z wyrzuceniem filozofii i niewyrzucaniem filozofii korzystniej wypada, jeśli by filozofii nie wyrzucać.
Ja myślę, panowie, że my panikujemy. Czy w ogóle zabraliśmy się za słowo mądrość, to jest duże słowo i ono bardzo obciąża, niekoniecznie zawsze z dobrym skutkiem. Jest w filozofii obecny pewien moment praktyczny. Nie w sensie pragmatycznym, tylko w sensie pewnej decyzyjności. To, co nie jest nam potrzebne, wynika zapewne z braku stuprocentowej pewności, ale może nie tylko z niego. Heidegger o tym pisał. Egzystencjaliści o tym pisali dużo. Nie tylko oni. Że ten namysł kierowany, nawet jeśli w pojęciu danego filozofa stricte racjonalny i odznaczający się pewnością, jednak jest związany z jakimś wysiłkiem wolicjonalnym. I on ma miejsce w filozofii, tak samo jak moment wyboru światopoglądu, czy zmiany światopoglądu ma miejsce w życiu człowieka.
Ale trochę to zbyt tajemniczo dla mnie brzmi. Czego dotyczy ten akt woli? Co to za czyn?
Trzeba się zdecydować na to, że wchodzimy w to, w co wchodzimy. Czy ja będę tak uważał, będę wierzył w Boga, na przykład. Będę wierzył, że istnieją tylko rzeczy materialne. To jest decyzja woli. To jest akt, na który człowiek musi się w pewnym sensie zdobyć. Tak? Ja tak będę teraz twierdził, będę to głosić. Łatwo jest pisać artykuły, czym się zajmuje i prawdopodobnie przez te 2000 lat się zajmowała zasadnicza większość ludzi związanych z filozofią. Łatwo jest rozważać argumenty, trudniej jest głosić tezy. Pewnie filozofia jest teraz w takim momencie, w jakim jest człowiek, gdy też w życiu swoim przeżywa fazy krytyczne albo sceptyczne. I w naszym życiu my się pytamy. Pytamy się o podstawy własnego światopoglądu. Nie tylko zadajemy sobie pytanie, co myślę, albo co będę robił, jak będę żył, ale zadajemy sobie pytanie, a dlaczego tak?
I pana zdaniem jesteśmy teraz w takiej fazie sceptycznej właśnie, kiedy nie jesteśmy zdolni do głębszych zaangażowań, do dokonania tego aktu woli, o którym pan mówił?
Myślę, że tak. To nie jest faza, która jest sama w sobie. To nie jest faza, która jest jednoznacznie negatywna. Ona zazwyczaj jest traktowana z pewnym pobłażaniem, gdy już nadchodzi kolejna decyzja. To tak zazwyczaj w życiu człowieka też jest.
No tak, zarysowaliśmy dość klarowną, wydaje mi się, różnicę zdań na temat tego, czym jest filozofia i czemu ma służyć. Ja się opowiadałem bardziej za tym negatywnym elementem i krytycznym. Pan Andrzej bardziej za takim zdecydowaniem, które musi przyjść w końcu kiedyś.
Nie musi. Śmierć kultury może na tym polegać, że ona nie przychodzi.
Nie musi, ale...
Starożytny Rzym na tym przegrał.
Ja tak to czytam. Ja czytam, że pan Andrzej powiedział, że jesteśmy w ślepej uliczce prawdopodobnie.
A nie broń Boże, ja uważam, że przyjdzie akurat. Nie bądźmy marksistami. No to od nas zależy, tak? Od nas, od naszych dzieci. Też od tego, jak takim... Jeżeli etap krytyczny, no to oczywiście jest grube uproszczenie. Nagle się taki moment krytyczny jest przepracowany rzetelnie, to ja podejrzewam, że z niego wynika później jakaś szczera, rzetelna myśl konstruktywna. Natomiast jeżeli on się odznacza prawdziwą dekadencją, tak było u zmierzchu cywilizacji rzymskiej,
ja bym się...
Kultura upada.
Przepraszam, że może trochę sztucznie, ale zaproponuję w tym momencie przerwanie naszej dyskusji i chwilę oddechu. Może dla uporządkowania dotychczasowych myśli, może dla zebrania następnych pomysłów. W każdym razie zaraz wracamy. Jesteśmy już z powrotem po krótkiej przerwie. Przypominam, rozmawiamy dziś o roli filozofii widzianej oczami filozofów. Chciałbym się jeszcze zapytać pana Jacka, jaki jest jego pogląd na tę sprawę, no bo my zarysowaliśmy takie trzy poglądy. Ja myślę, że to są trzy poglądy, że pan profesor troszkę krytycznie na to patrzy. Ja mam duże nadzieje co do właśnie takiej mądrościowej filozofii. Natomiast pan Andrzej ze względu chyba też na mistrzów swoich jest trochę historiozofem. A może pan Jacek, który jest analityczny, może powie nam coś jeszcze?
No, muszę przyznać, że pozostałem troszeczkę w tyle w stosunku do wypowiedzi gości, bo cały czas zastanawiam się nad wypowiedzią pierwszą pana profesora o zdjęciu pewnego obowiązku stawiania pewnych test normatywnych w filozofii. No i jest to takie dosyć rzeczywiście kuszące, ale wydaje mi się, że chyba jednak filozofia powinna być, znaczy nie powinniśmy tak lekko pozbywać jej tej normatywności. Jeżeli porównujemy filozofa praktycznego, egzystencjalistę, formalistę, ontologa formalnego i jeszcze innych specjalistów, to rzeczywiście ciężko nam ustalić jakąś hierarchię między metodami, jakimi się posługują, czy dziedzinami, którymi się zajmują. Ale to chyba nie oznacza, że nie możemy stawiać i tak pewnych warunków, nakazów czy zakazów. Wydaje mi się, że moglibyśmy jakoś tak na to spojrzeć, pogodzić jedno i drugie podejście. Z jednej strony powiedzieć, że są różne narzędzia, różne metody, różne ścieżki, sposoby rozwiązywania, dociekania pewnych problemów, ale już w ramach danej ścieżki no, jednak metody obowiązują, są ścisłe. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że w dalszym ciągu należy trzymać się normatywności.
Te metodologie często pozostają ze sobą w sporze i to bardzo ostrym. No podałem ten przykład z logicznym pozytywizmem, no to było dawno temu, 100 lat temu, ale mimo wszystko pewien duch logicznego pozytywizmu istniał jeszcze i dużo później. Być może nawet wciąż istnieje do pewnego stopnia. Tam jawny był konflikt pomiędzy metafizyką a filozofią nauki czy epistemologią. Przepaść nagle się otworzyła. I teraz co z tym zrobić? Trzymać się jednej ścieżki, trzymać się drugiej ścieżki zgodnie z jej właściwą metodologią. No nie mogę być w piątek klasycznym metafizykiem, a w sobotę logicznym pozytywistą. To mój umysł straciłby integralność wtedy. Co do pana tezy o tym, że normatywność powinna być w centrum zainteresowań filozoficznych, całkowicie się zgadzam. Ja tylko protestowałem przed tym, że filozofia miałaby mieć coś wspólnego ze światopoglądami lub z produkowaniem światopoglądów, które już w sobie normatywność zawierają, ale zawierają już zrealizowano, to znaczy tam w ukryciu są pewne sądy normatywne, ale w światopoglądach pojawiają się jako już skonsumowane. One nie są przedmiotem refleksji, te normy, tylko są przedmiotem zastosowania do rzeczywistości. Ktoś, kto ma pewien określony światopogląd, stosuje pewien zestaw norm i sądów do rzeczywistości i interpretuje ją w związku z tym. Więc to budziło mój sceptycyzm, przyznaję. Natomiast ta trzecia opcja, czyli mądrościowe aspiracje filozofii, budziły mój sceptycyzm nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że są zbyt ogólne. właściwie sprawiają, że te subtelności, do których jesteśmy w filozofii przyzwyczajeni, jakby nie są za bardzo potrzebne.
Ja nie chciałbym stanąć w obronie tego mojego pojęcia światopoglądu. Ja mam wrażenie, że wkradło się pewne nieporozumienie. Światopogląd to jest słowo, które w filozofii jest brzydkie. Ono sugeruje coś pośredniejszego niż, dajmy na to, system filozoficzny. Tak? To się w XIX wieku pojawiła taka koncepcja, że filozofia dostarcza światopoglądów i to była koncepcja drugiej kategorii, powiedziałbym. I ona też filozofię jako troszkę zjawisko drugiej kategorii traktowała. Ja przez światopogląd rozumiem coś, co dostarcza swoje własne uzasadnienie, przynajmniej do pewnego stopnia. Coś, czemu autorefleksja nie jest obca, ale co tym się różni od dywagacji, że zawiera się w nim ten element decyzyjności, który w filozofii krytycznej Kanta na przykład jest bardzo wyraźny. Kant się nie boi formułować stwierdzeń. Nie jest tak, żeby Kant dostarczał światopogląd w znaczeniu ścieżki życia dla człowieka. Natomiast on dostarcza pewnej ramy, w której jego zdaniem powinno się mieścić nasze myślenie. Ono zdaniem Kanta się już w tej ramie z konieczności mieści, ale to się odbywa w porządku obiektywnym. Natomiast w porządku subiektywnym my te ramy przekraczamy nieustannie. Więc Kant nam mówi konkretnie, co powinniśmy robić, jak powinniśmy myśleć, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy podejmować nasze refleksje moralne. Jeśli mogę nie zgodzić z tym, co Kant mówi. Ale niewątpliwie to nie jest ten rodzaj krytycyzmu, o który mi chodzi w odniesieniu do czasów dzisiejszych, choć jeszcze jest krytycyzm prawdziwy, ten, po którym dopiero zazwyczaj następuje okres spadku. Może nawet słowo krytycyzm tutaj nie jest właściwe, taką sumą filozoficzną średniowiecza był tomizm, ale po nim przecież nadeszły jeszcze pewne bardzo płodne rzeczy. Przyszedł Ockham między innymi właśnie z podejściem krytycznym do całej spuścizny scholastycznej i zaraz potem nastąpił gwałtowny regres w filozofii. W filozofii między średniowieczem a kartezjuszem w światopoglądzie dużo ciekawych rzeczy. W filozofii nie wydarzyło się nic naprawdę doniosłego. No, pierwszym głosem pełnym, donośnym, otwartym, przekonanym co do własnej racji w filozofii po Ockhamie jest Kartezjusz. Cały okres renesansu to jest okres filozoficznie drugo albo nawet trzeciorzędny.
To osłabione pojęcie światopoglądu niewiele ma wspólnego z tym, co zwykle nazywamy światopoglądem. Powiedziałbym, że światopogląd ma ktoś, kto jest skłonny do potwierdzania lub zanegowania pewnych sądów. Na przykład taki, że sprawiedliwość społeczna jest możliwa. Ludzie są równi, niezależnie od rasy, płci i tak dalej, pod względem swojej godności. Bóg istnieje. Cały wszechświat i życie powstało na drodze ewolucji. Tego rodzaju tezy oczywiście mają element krytyczny, bo jeżeli ktoś zastanawia się nad nimi, to siłą rzeczy będzie zadawał sobie pytanie, a czy to tak jest, a jak ja to uzasadnię i tak dalej. Ale światopogląd kładzie nacisk na produkowanie tego rodzaju sądów i zaangażowań. Natomiast kiedy pan podał jako przykład Kanta, to właściwie to jest dokładna egzemplifikacja mojej tezy o tym, że misja krytyczna jest najważniejsza w filozofii, bo właśnie Kant to czyni.
No, Kant się nie ogranicza do misji krytycznej. Kant mówi wyraźnie o granicach, które są nałożone nauce, prawda? Kant postuluje w pewnym sensie, czym nauka powinna być. Kant w bardzo wyraźny sposób wypowiada się na temat wolnej woli. On tego nie robi w trybie, powiedziałbym, materialnym. On nie mówi tak, człowiek ma wolną wolę i ona istnieje gdzieś w nim. Powiada, nie da się spędzić założenia o wolnej woli z porządku ludzkiej egzystencji. To jest specyficzny, bo bardzo właśnie w duchu krytycznym osadzony sposób myślenia, ale też Kant jest przykładem właśnie filozofa krytycznego, ale takiego, w którego krytyce jest jeszcze zawarta także pewna synteza tego, co się dokonywało przed nim, który to okres w ogóle był bardzo specyficzny. Ale Husserl na przykład, którego pan profesor przywołał jako filozofa o charakterze prezentującego postawę krytyczną, jest jednocześnie filozofem, który filozofuje w sposób postulatywny. I później fenomenolodzy, którzy nadeszli po Husserlu, oni budowali filozofie postulatywne, wręcz filozofie, które miały charakter światopoglądów. To chyba Scheler jest najlepszym przykładem, prawda? Do którego zresztą później odwoływał się Wojtyła na przykład. A tu już mamy do czynienia z osobą, która ewidentnie jest zaangażowana w postulowanie pewnego światopoglądu.
Chciałbym wskazać na pewne połączenie pomiędzy tym, co panowie obydwaj mówią. To znaczy, wydaje mi się, że pogląd, który pan Andrzej prezentuje, można ująć jako następny krok tego, o co chodzi panu profesorowi. To znaczy, on jest zdecydowanie historiozoficzny i mówi wprost. Po etapie krytycznym nadchodzi etap pozytywnego budowania światopoglądów. On mówi światopoglądów pozytywnego budowania rozwiązań, pozytywnej aplikacji do życia, tak? To jest taki pogląd heglowski, może bym powiedział.
Nie, właśnie tu się nie rozumiem, on nie natomiast, musi nadejść.
Nie musi nadejść.
Natomiast, nie mam tutaj w głowie jakiejś a priori periodyzacji przeszłej i przyszłej filozofii. Natomiast jest moim przekonaniem filozoficznym, że nawet najgłębiej posunięty sceptycyzm albo przekonanie o bezużyteczności filozofii jako takiej, jeżeli jest wynikiem szczerego namysłu, a nie intelektualnego lenistwa, wpływa pozytywnie na sformułowanie się w pewnej dłuższej bądź krótszej perspektywie jakiejś filozofii o charakterze już
pozytywnym.
Pozytywnym, tak. Co jest niebezpieczeństwem, to jest intelektualne lenistwo.
To, co bardzo mocno tutaj bije z twojej wypowiedzi, to jest ta różnica pomiędzy na przykład systemowym wykładem, a wykładem takim luźnym, aforystycznym, co bardzo płynnie pozwala nam przejść do takiego jeszcze jednej uwagi, którą kilkakrotnie udało nam się tutaj poczynić w sprawie tych zaprezentowanych koncepcji, że biją od nich różnice w bardzo podstawowych wymiarach tego, czym filozofia jest, jaki jest jej wykład, jaka jest jej formuła czy miejsce. Wobec tego moje pytanie ostatnie dla panów jest takie: jak widzą panowie te różne podejścia w różnych koncepcjach zaprezentowanych do problemu miejsca i formuły filozofii? Czy ona powinna być systemowa, akademicka, czy raczej jest to narracja, pewna gra pojęć w postaci uwag, aforyzmów, komentarza?
Złożone pytanie. Nie myślę, żeby tutaj tędy szła oś naszego sporu. Znaczy, po pierwsze, na pewno obaj z panem profesorem się opowiadamy za filozofią rzetelną, filozofią, która wypływa z przekonania. Pytanie, na co to przekonanie jest nakierowane? Naprzeciwko filozofii aforystycznej, czy nawet nie braliśmy pod uwagę, prawda? Filozofii, która by była taką frywolną działalnością.
Tak, ale można sobie wyobrazić krzyżujący się podział, gdzie z jednej strony jest taka skala od krytyczności do pozytywności, od negatywności do pozytywności, a z drugiej strony jest taka skala od popularności do akademickości czy do pewnego wyrafinowania i fachowości, eksperckiej wiedzy. I taki krzyżujący się podział daje nam cztery różne grupy filozofii, prawda? Tej filozofii, która jest właśnie bardzo ekspercka i bardzo krytyczna, tej filozofii, która jest bardzo ekspercka i ewentualnie produkuje pewne pozytywne postulaty czy światopoglądy, jak to się wcześniej wyrażaliśmy w dyskusji, i tak dalej. Są cztery jakieś możliwe grupy. I rzeczywiście dla mnie jest interesujące zastanowić się nad tym, gdzie tak naprawdę, w której tych czterech kratek, które się pojawiają na skutek tego podziału, umieściłbym filozofię, jak powinna być w takim razie uprawiana. Na tej skali popularność, akademickość, to moja sympatia zdecydowanie jest po stronie akademickości. Ja po prostu nie znam przykładów dobrej, pociągającej interesującej, zajmującej umysł filozofii, która jednocześnie ma te aspiracje popularne. Oczywiście filozofowie popularyzują filozofię. Sam to czyniłem niejednokrotnie, no bo chcą, żeby filozofia była w społeczeństwie bardziej zrozumiana i żeby te słowa coś znaczyły również w potoczności naszej i żeby nawyki myślenia filozoficznego były wcześniej kształcone. Dlatego filozofia... Dobrze, żeby była w szkołach i to jak najwcześniej. Jestem całkowicie za, ale nie wierzę, żeby filozofia mogła jako dziedzina, która rzeczywiście tworzy nowe wyniki, nowe uzasadnienia, pozostać na tym poziomie. To jest pewnego rodzaju zainteresowanie umysłu. I teraz co się z tym dalej zrobi, to już jest sprawa mocnej decyzji, żeby się w to zaangażować. Filozofia jest bardzo trudną dziedziną, złożono z wielu właśnie różnych wątków i metodologii i teraz wejście w którąkolwiek z nich jest bardzo poważnym zobowiązaniem, wymaga wyszlifowania swoich umiejętności. Więc jej miejsce jest na uniwersytecie, jej miejsce jest w akademii szeroko biorąc. Natomiast jaki ma w takim razie kontakt z życiem? Dokładnie taki, jak uniwersytet ma kontakt z życiem. Jeżeli uniwersytet straci kontakt z życiem, to znaczy jeżeli uniwersytet będzie wyalienowaną organizacją czy instytucją w społeczeństwie, której ludzie nie rozumieją, nie potrafią zrozumieć, co się robi na uniwersytetach. Będą rozumieć, co się robi na politechnikach albo w jakichś szkołach ekonomicznych, ale nie będą wiedzieli, co się robi na uniwersytetach, po co ludzie siedzą i za pieniądze podatników siedzą i czytają Mickiewicza. Jeżeli stracą poczucie, że to jest ważne, to wtedy stracą poczucie, że filozofia jest ważna. Filozofia jest częścią uniwersytetu.
Zupełnie niechcący do tych dwóch strzałek, które wyznaczyły ten podział, dodał pan profesor jeszcze jedną taką 3D, strzałka gdzieś prawdy czy relacji do życia, tak? Nie oderwania do życia. Tak to zrozumiałem.
To nazwałem popularnością. Mm-hmm. To jest ta skala pomiędzy akademickością i popularnością. Niechże filozofia oczywiście będzie zrozumiała w społeczeństwie, ale to nie znaczy, że ma stać się popularną. Nie może stać się popularną, tak jak matematyka wyższa nie może stać się popularną. Może być tylko szanowaną i rozumianą w jej głównych aspiracji.
Jeśli chodzi o popularność, to ja się pozwolę nie zgodzić. Podam przykład, który zmienił Europę zdecydowanie. Filozofia popularna, typu popularnego, popularno-naukowego, która zmieniła na cały wiek, to jest filozofia niczego, który nigdy akademicki nie był, walczył z tym całe życie i ze względu na to, że był właśnie popularno-naukowy, popularny w ogóle, tak? Popularyzatorski, aforystyczny, jest tak pociągający dla wielu, którzy się filozofią nie zajmują. No i to jest mój problem.
Ja mam inny problem, który jest związany z moim problemem z przyjęciem tego dwuosiowego schematu. Z opozycją popularno-akademickie, ona sama jest wielowymiarowa. Rosyjscy filozofowie, Szestow, to nie jest filozofia popularna, na litość boską tam trzeba... Sam Szestow był niezwykle oczytanym człowiekiem. Jest człowiekiem, który pisze w sposób zakładający wysoką kulturę umysłową czytelnika. Mnóstwo rzeczy u Szestowa jest domniemanych. Cały szereg rosyjskich chyba najbardziej, prawda? Przynajmniej z takich nowszych czasów.
To tylko pokazuje...
Trudno nazwać ich całkowicie nieakademickimi. Oczywiście Szestow jest dobrym przykładem filozofa nieakademickiego, filozofa, który się bardzo mocno separował i dystansował od akademii. Ale gdyby nie jego grunt akademicki, to nie byłby Szestowem.
Tak, oczywiście.
On
oczywiście.
Określonego...
No tak jak i Nietzsche pewnie, tak? Tak jak i
Nietzsche. Nietzsche, Pascal jest taką postacią.
Czy myślę, że oś jest źle zarysowana? Jeśli powiemy akademickość, popularność, to ta popularność jest zbyt szeroka. Czy ja bym ją tą oś ograniczył o akademickość, nie akademickość, czyli pewna antysystemowość. Natomiast popularność to już jest kwestia mody, kwestia aplikacji do życia. Trzeba by, myślę, poprowadzić właśnie trzecią oś, taką 3D, która by całą tą przestrzeń podzieliła nam na 8 elementów. I trzeba by się w takim krajobrazie odnaleźć. Ale myślę, że ta uwaga, którą pan profesor zrobił na temat aplikacji do życia i nieodrywania się od życia tego namysłu, czy i w drugą stronę, to znaczy nie tracenia przez ludzi, którzy są poza filozofią gdzieś tam, przeświadczenia, że to, co oni robią na tym uniwersytecie jest ważne jest chyba kluczem do tego, od czego rozpoczęliśmy, tak? Do tego, jak ludzie na ulicy widzą filozofię.
Już to, nie pomogą żadne protesty humanistów, którzy będą tłumaczyli, że to, czym się zajmują i czemu poświęcili całe życie, to jest bardzo dobre i bardzo ważne. Bo to jest oczywiste, że tak myślą, bo właśnie dlatego poświęcili temu swoje życie. Ważne jest to, żeby ludzie, którzy nie poświęcili całego życia, widzieli w tym wartość również dla siebie oraz dla innych. I to dla mnie się wiąże bardzo mocno z obecnością ideałów w życiu. Filozofia w dużej mierze dotyczy ideałów. Jeżeli ludzie odczuwają ideały jako coś bardzo realnego, bardzo mocno wpływającego na ich życie, to będą w stanie i będą skłonni się nad nimi zastanawiać, nawet zgadzając się na pewien trud z tym związany.
Ja pomyślałem od razu o zagadnieniu popularyzacji filozofii, natomiast abstrahując od roli popularyzatorów filozofii, pytanie mam takie, czy w takim razie kryzys filozofii dziś jest też wynika z kryzysu ideologicznego? Kryzysu naszej bezideowości?
Ja myślę, że...
Naszego cynizmu?
Dwie rzeczy tutaj trzeba by powiedzieć. Z jednej strony nie bardzo mogę się zgodzić z panem profesorem, że ludzie, którzy zasiedlają katedry filozofii, to są ludzie, którzy są przekonani, że robią coś ważnego. Myślę, że wiele z tych osób do pewnego przynajmniej stopnia ucieka przed robieniem czegoś ważnego i to jest też powodem, dla którego prestiż filozofii spada. Ludzie się boją pisać inaczej niż hipotetycznie. Porównuje się systemy. Albo rozumuje się na sposób, co będzie, jeżeli przyjmiemy takie założenie. Bardzo wiele artykułów filozoficznych zaczyna się od szeregu założeń przyjętych roboczo. Prawda? Przyjmuję, że to a to. Przyjmuję, że to a to. Zakładam, że poprawna jest teoria tego a tego. I co z tego wynika? Natomiast nie wiemy wcale, dlaczego autor przyjmuje te wszystkie rzeczy? No nie przyjmuje często, bo tak jest wygodnie. Bo te rzeczy się przyjmuje w zakładzie, w którym on pracuje. Prawda? Szef zakładu jest namiętnym czytelnikiem, powiedzmy, Ostina i filozofuje w stylu Ostina. Inny kocha Rortiego, filozofuje, zgadzając się w wielu sprawach z Rortim, więc jego pracownicy też tak robią. Natomiast związek z rzeczywistością, z tego zwykłą, konkretną, błotnistą, kamienną prawdą jest tutaj zapośredniczony. Taki naukowiec może sobie tłumaczyć, że no jakiś to wpływ ma, przecież ktoś kiedyś będzie chciał napisać jak jest, no to już mu pomoże, że ja mu tu przeanalizuję, co by było gdyby, ale ten związek jest zapośredniczony. Ja się zastanawiam, druga myśl, dlaczego tak jest? I czemu my żyjemy w cywilizacji, jak to ktoś powiedział, hipotetycznej, prawda?
Świadczyłoby to o bezideowości. Taka formuła wyboru. No, wybieramy, żeby przed czymś uciekać.
Z drugiej strony ideał jest do czegoś potrzebny, musi kierować naszym życiem. Jeżeli dzisiaj go nie ma, to może jest mniej potrzebny niż był. A jest mniej potrzebny być może dlatego, że my żyjemy w państwach legalistycznych. Dawniej człowiek, wielu ludzi się spotykało w życiu, szczególnie z wyższych sfer paradoksalnie, z takim doświadczeniem zabicia człowieka. Byli albo żołnierzami, albo byli na wojnie. Zbój mógł nas zaatakować w lesie. Ja mogłem wyciągnąć szpadę, mogłem go zabić. Nikt o tym nie wiedział. Ja brałem odpowiedzialność za jego śmierć na swoje sumienie. Za śmierć człowieka, coś, czego prawdopodobnie żadne z nas nigdy w życiu, jak nie będzie żadnej większej wojny, nie doświadczy. Kaliber odpowiedzialności moralnej był dużo poważniejszy. Konsekwentnie taki Kartezjusz, który był żołnierzem, on się nie bał wyjść i powiedzieć rzeczy, od których prawdziwości bądź fałszywości mogła zależeć europejska kultura. Dzisiaj się tego boimy. No, mogę głosić, że Bóg istnieje i że należy poświęcić mu swoje życie, ale jeśli nie istnieje, to ja zepsuje życie tym wszystkim, którzy mi uwierzą. Jest niebezpieczne.
Ale to dalej jest problem bezideowości. Problem lęku, zmniejszenia odpowiedzialności, czy w ogóle zdjęcia odpowiedzialności z ludzi. To jest ciągle problem tego, że bezideowość jest łatwiejsza.
Ideowość jest bezpieczniejsza.
Gotowość do głoszenia pewnych sądów czy twierdzeń w sposób odpowiedzialny, mocny i odpowiedzialny. To znaczy są tego rodzaju sądy, które nie tylko są wygłaszane, ale też zobowiązują do czegoś głoszącego. To ja rozumiem, że to głównie pan ma na myśli. Natomiast idee, no cóż, idee czasami nie bierzemy za nich pełnej odpowiedzialności, ale przynajmniej jesteśmy w stanie o nich myśleć. W tym sensie.
Ale słabnie nasze myślenie, jak nie ma. Nie ma nad nim bezpośredniej, nas egzystencyjnie dotykającej sankcji.
Prawda, a być może... Jeżeli ta sfera celów się odrywa od naszej odpowiedzialności, staje się czysto teoretycznymi, możliwymi celami, to stopniowo rzeczywiście przestaje być celami, bo przestaje być powiązana z działaniem.
I może być tak, że kryzys filozofii, którego jakoś doświadczamy na pewno, jest związany z kryzysem w dzisiejszym świecie sumienia. No nie wynika z tego, że ludzie uciekają przed sumieniem, raczej z tego, że jako społeczeństwo w naszych instytucjach politycznych, które przecież my sami tworzymy, tak? My się boimy sumienia ludzi. Coraz więcej rzeczy chcemy sumieniu ludzkiemu zabrać. Ja się nie zdziwię, jeśli za 50 lat będą państwa, w których będzie zabronione wychowywanie dziecka w takiej czy innej religii. Nie można dać człowiekowi odpowiedzialności, która może wpłynąć na życie kogoś innego. Dawniej tak nie było. Człowiek miał w dużo większym stopniu mógł wpłynąć na cudze życie.
Próbuję zrozumieć. To znaczy, twierdzą panowie, że kryzys dzisiejszej filozofii wynika z braku odpowiedzialności, bo to padało wielokrotnie. Czyli dzisiejsza filozofia to jest filozofia bez odpowiedzialności?
To tak, to jest filozofia, która cierpi na kryzys normatywności, nie potrafi myśleć o normach w taki sposób, żeby one zobowiązywały rozmyślającego, że to, co myślimy filozoficznie, zamienia się od razu w pewną, nawet tylko hipotetycznie, ale poważnie potraktowaną opcję życiową. I to ja bym nazwał ideałem, można to nazwać głęboko pojmowaną odpowiedzialnością, nazwać jeszcze inaczej.
Światopoglądem tutaj padł, tak.
No tak, no ale z drugiej strony nie używajmy wszystkich słów nie, oczywiście. Dowolnie. One się różnią pewnymi niuansami.
Jasne, tak.
Kładą nacisk na coś innego. Światopogląd kładzie nacisk na to, że to jest pozytywne, że się coś głosi. Odpowiedzialność, że się to bierze na siebie. Ale z różnych stron dotykają tego samego zjawiska.
Ja to nazwałem człowieka, mądrością. No.
Który stoi w centrum, pracuje swym umysłem na to, aby mieć przed sobą pewne pole możliwości, ale to pole możliwości nie jest obojętne z punktu widzenia jego działania. On wie, że ono go określa, bierze za to odpowiedzialność.
Pytanie skierowane do filozofa, czy masz odwagę, żeby ludzie ci uwierzyli?
Ale
nie tylko filozof.
Może się tak zdarzyć, że ci uwierzą.
Po drugiej stronie są ci ludzie, którzy mają uwierzyć filozofom. I ja tutaj widzę problem. Problem widzę nie w samej filozofii, bo naprawdę nie zabraknie nam entuzjastów filozofii. Zawsze i w każdym pokoleniu pojawiały się osoby, które przeczytają kiedyś kawałek Platona, Kanta czy niczego i się zachwycą i powiedzą tak, to jest wspaniałe, ja też chcę to robić. To tacy będą. Tylko chodzi o to, czy będzie publiczna zgoda na to, czy wśród osób, które nie uprawiają filozofii, a po prostu chcą przytomnie żyć na tym świecie, będzie utrzymana potrzeba formułowania tego rodzaju pola możliwości, spekulatywnych uzasadnień i tak dalej, po to, aby te osoby czuły, że żyją pełnią życia, że dokonują dobrych, odpowiedzialnych decyzji.
Czyli rozumiem, że to nie jest filozofia bez odpowiedzialności, tylko filozofia dla ludzi bez odpowiedzialności albo ludzi obok odpowiedzialności.
To jest pytanie, które stawiam.
Tak.
Czy utrzyma się publiczna zgoda na to, że pewna deliberacja intelektualna, pewien proces uzasadniania, który sięga do analizy pojęciowej, do koncepcji, do spójności logicznej, że to jest bardzo istotne dla definiowania naszych prywatnych celów.
I daje zobowiązania, tak?
Tak. I daje zobowiązania. Mhm. Jeżeli ta świadomość się utrzyma, to filozofia będzie miała zawsze taki pożywny grunt. Nie będzie tylko sprawą tych, którzy się zachwycili prozą jakiegoś filozofa, tylko będzie sprawą publiczną.
Przerażająca wizja, że tak mogłoby się nie stać.
Może. Myślę, że to jest całkiem realna możliwość. To jest pewnego rodzaju dystopia, kiedy się myśli o społeczeństwie, w którym tak ważnego organu myślowego nie ma. To jest rodzaj spekulacji, no wyobrażamy sobie. No ale są znaki w dzisiejszym społeczeństwie, że ta skłonność do opierania swoich wyborów na swojej własnej deliberacji, ten rodzaj dojrzałości o której Kant pisał, że jest właściwie prawdziwym oświeceniem, czyli tym poczuciem, że kierujemy sami sobą bez cudzego przewodnictwa. Że ta potrzeba nie jest silna, nawet jeżeli nie jest w zaniku, bo tutaj trudno prorokować, nie mamy takiego oglądu rzeczywistości, żebyśmy mogli prorokować, co będzie za jakiś czas, ale nie odczuwałem osobiście też wielkiej temperatury wokół tej sprawy. Nie jest ona ani przedmiotem bardzo ważnej debaty publicznej, ani takiej troski, ani nie wymaga specjalnej odwagi. Można sobie filozofować, ale można też nie filozofować.
Ja myślę, że pierwsze intuicje dotyczące takiej sytuacji dał już Rorty, który mówi też o gdzieś grze pojęciowej, czy o jakiejś narracji, filozofię jako pewnego rodzaju zabawa, czy też język ujmowania pewnych problemów po prostu.
U Rortiego niczym nie grozi zaprzestanie tej gry.
Tak.
Po prostu można to robić. To jest pożyteczne. Rorty lubi filozofię. Rorty w swoich pierwszych książkach jest bardzo ciekawym i twórczym filozofem. Ale potem głosi takie idee, że właściwie to jest pewien dialog. Tak? I w tym dialogu wypowiadamy różne myśli. Jasne. Ważne jest, żeby się toczył. Więc jeżeli pewne myśli nie są zbyt mile widziane albo po prostu niepożyteczne z punktu widzenia naszego współdziałania z innymi ludźmi, to możemy się bez żadnej szkody z nich wycofać. Ta sfera ideału nie jest u niego aż tak ważna.
Ja myślę, że z taką myślą o filozofii bez zobowiązań, filozofii bez odpowiedzialności, która może się stać, zostawimy naszych słuchaczy. Dziękujemy bardzo.